Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów, na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Dziwna historia Patience Worth, Pearl Karen. Jest to jedna z najdziwniejszych historii, jakie kiedykolwiek się wydarzyły. Pewnego sierpniowego dnia 1912 roku pani Pearl Karen, żona urzędnika imigracyjnego z USA, trzymając tabliczkę Ouija, która w tym czasie stanowiła popularny przyrząd do kontaktowania się z duchami, przeczytała: żyłam wiele księżyców temu. Powracam. Zwę się Patience Worth. Póki ty żyć będziesz, żyć będę i ja. Pearl wcześniej nie miała do czynienia ze spirytyzmem i traktowała go z przymrożeniem oka. Pełna sceptycyzmu, ale i rozbawiona, przeliterowała pytania. Kiedy żyłaś? Skąd pochodzisz? A wtedy wskaźnik dotknął cyfr, pokazując datę 1640. Nadal przesuwał się wśród znaków na tablicy, literując słowa z Anglii, zza morza. Chciałabym, byś posłuchała nauk, jakie mogę ci przekazać. W ciągu kolejnych 20 lat Patience Worth, która okazała się duchem młodej kwakierki, utalentowanej 17-wiecznej pisarki, zapisała tysiące stron druku, czyniąc to oczywiście ręką pani Karen. Były to powieści, sztuka teatralna, poematy oraz wiersze tworzone z zachowaniem autentycznej 17-wiecznej kompozycji. Patience obwołano literackim cudem, a panią Karen za jedną z podyktowanych jej książek, do których autorstwa nigdy się nie przyznała, uhonorowano prestiżową nagrodą Pulitzera. Dla sceptyków Pearl była uzdolnioną oszustką. Nie znaleziono jednak dowodów potwierdzających taki pogląd. Z dnia na dzień rosła natomiast rzesza jej zwolenników. Podczas spotkania zorganizowanego w St. Louis poproszono ją o ułożenie wierszy na tematy podawane przez publiczność. Spełniła tę prośbę od ręki. Przy innej okazji pewien sceptyczny naukowiec postawił przed nią tak trudne zadanie, że nawet ci, którzy w nią wątpili, wyrazili ostry sprzeciw. Otóż miała ułożyć wiersz składający się z 25 wersów, z których każdy zaczynałby się od kolejnej litery alfabetu, od A do Z z wyłączeniem X. Patience Worth ustami pani Karen niemal natychmiast zadeklamowała utwór spełniający ten warunek. Kończył się słowami: tak, to twoja służka na ścieżce szaleństwa, gorliwie próbująca spełnić wolę głupca. Yeah, this the servant upon the path of folly, zealously endeavoring that she follow a fool. Pearl w młodości ukończyła zaledwie 8 klas szkoły powszechnej. Jej wiedza historyczna była szczątkowa, a zainteresowanie literaturą minimalne. Wyrażała na przykład przekonanie, że tytuł poematu Alfreda Tennysona The Lady of Shalott brzmiał The Lady of Charlotte. Grywała trochę na pianinie, przez krótki czas myślała o karierze aktorskiej. Ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu, gdy poślubiła Johna Carana. Małżeństwo, które zawarła, było tak samo zwyczajne jak jej młodość. Caronowie nie posiadali bogactw, ale żyli wygodnie. Pearl miała pokojówkę zajmującą się pracami domowymi. Czasem razem z mężem szła do restauracji lub teatru. Uchodzili za towarzyską parę. Chętnie spotykali się z przyjaciółmi, a wieczorami grywali z sąsiadami w karty. Rzadko czytali cokolwiek poza gazetą codzienną i kilkoma popularnymi periodykami. Nie mieli sposobności spotykać wykształconych pisarzy czy poetów. Byli jednak szczęśliwi i zadowoleni ze statusu klasy średniej. Popołudniami, gdy jej mąż był w pracy, Pearl umawiała się na herbatkę z matką oraz z przyjaciółką mieszkającą w pobliżu. Mówiła, że tabliczki Ouija to nudne i głupie hobby, ponieważ wskaźnik na ogół pokazuje jakiś trudny do odcyfrowania bełkot. Zmieniła zdanie po pierwszym spotkaniu mediumicznym z Patience Worth. Pani Caron nie pobierała opłat za wstęp do swojego domu, a wszystkie seanse, podczas których odzywał się duch, były przeprowadzane w jasno oświetlonym pokoju. Ze swym nieodłącznym notesem lub maszyną do pisania na podorędziu skrupulatnie notowała wszystko, co jej dyktowano. Na ogół forma przekazu była archaiczna, a w treści pojawiały się opisy dawno nieużywanych przedmiotów oraz realia sprzed ponad 200 lat. Pearl, zafascynowana odbieranymi komunikatami, zaczęła poświęcać tabliczce Ouija coraz więcej czasu. Wiadomości napływały tak szybko, że nie nadążała z ich zapisywaniem. Wtedy uświadomiła sobie, że nie potrzebuje już tabliczki, bo zdania formują się w jej umyśle niemal w tej samej chwili, w której ukazują się na tarczy. Zaczęła więc dyktować wiadomości sygnowane przez Patience każdemu, kto chciał ją usłyszeć. Sama notowała odpowiedzi ołówkiem, potem zaczęła w tym celu wykorzystywać maszynę do pisania. Przez całe życie nie zapadłam na żadną chorobę poważniejszą od przeziębienia, napisała w swych wspomnieniach. Sypiam normalnie, nie mam dziwacznych obsesji, nie cierpię na bezsenność czy przymus pisania, nie miewam dziwnych zachcianek, ani pod względem umysłowym, ani fizycznym. Wykonuję prace domowe z pomocą jednej pokojówki i zazwyczaj gotuję dla 6 osób. Patience Worth nie opętała mnie, a moje odczucia względem niej są równie normalne, jak względem jakiegokolwiek innego przyjaciela, który odszedł za światy. Koniec cytatu. Kim zatem była Patience Worth? Podobno urodziła się w Dorset w Anglii w roku 1660. Była wieśniaczką, z wprawą posługiwała się miejscowym dialektem. W którymś momencie swego życia wyemigrowała z rodzicami do Ameryki i tam zginęła tragicznie podczas potyczki z Indianami. Uczestnicy seansów próbowali uzyskać więcej informacji na temat jej samej, ale duch kategorycznie odmawiał odpowiedzi. Pewnego dnia zebrani w salonie goście usłyszeli: wczoraj umarło. Nie kłopoczcie umysłów przeszłością. W ciągu 5 lat trwania przekazów Patience podyktowała Pearl 1 600 000 słów. Sposób, w jaki się to działo, zdumiewał jeszcze bardziej niż sam fakt automatycznego pisania. Otóż do zwyczajów Patience należało na przykład tworzenie 4 powieści naraz. Potrafiła dyktować jedną linijkę tekstu w jednym dialekcie, a następną w innym. Bardzo szybko przeskakiwała od jednego utworu do drugiego, zmuszając medium, to jest panią Caron, do maksymalnej koncentracji. Patience bulwersuje ludzi ilością swoich dzieł. Rekordowa liczba wierszy zapisanych jednego wieczoru wynosi 22, zanotowała Pearl Caron. Aby wykazać, że nie są one jedynie bezwładną mieszaniną słów, powiem, że pan Braithwaite, czyli William Stanley Braithwaite, poeta, krytyk literacki i autor antologii wierszy, przypisał Tora, aż 5 z nich zamieścił w swojej antologii z roku 1917, gdzie znalazły się najlepsze poezje tego roku. Koniec cytatu. Kilka powieści opublikowano pod nazwiskiem zmarłej. Przynajmniej jedna z nich, Hope Trueblood, czyli Więzy Nadziei, została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, a Dar Patience zaczęto porównywać z talentem słynnych w owym czasie sióstr Bronte. W opiniotwórczym czasopiśmie literackim Ateneum ukazał się artykuł, w którym autor chwalił żywy język powieści, znakomicie przedstawione charakterystyki postaci oraz głębię uczuć, pokazaną bez zbędnej egzaltacji. Oczywiście krytyk ten nawet się nie domyślał, że recenzowany przez niego utwór powstał w okolicznościach, nazwijmy to, niecodziennych. Akcja kolejnej powieści Panny Worth, The Sorry Tale, smutna opowieść, rozgrywa się w czasach Chrystusa. Opisy realiów wskazują na sporą wiedzę autora. Z pewnością nie pochodziła ona ze świadomego umysłu pani Karen. Jednakże najbardziej znany utwór to Telka, 70 tysięcy słów białym wierszem. Napisano ją w języku stworzonym z połączenia różnych angielskich dialektów. Książkę analizował profesor Uniwersytetu Londyńskiego C.H.S. Schiller, który stwierdził, że, cytat, nie ma w niej ani jednego słowa, które pochodziłoby z okresu późniejszego niż rok 1600. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że kanoniczna wersja Biblii zawiera tylko 70% słów anglosaksońskich i że trzeba cofnąć się do Leomena w 1205 roku, aby dorównać procentowemu odsetkowi w utworach Patience, uświadomimy sobie, że stoimy w obliczu czegoś, co można określić jako cud filologiczny, napisał profesor Schiller. Pani Karen opowiadała, że kiedy słowa patience pojawiały się w jej głowie, czuła ucisk skroni, a następnie przed jej oczami uwidaczniały się różne sceny i obrazy. Jeśli tego chciała, mogła przyjrzeć się najdrobniejszym nawet szczegółom każdej scenki. Gdy na przykład dwie postacie rozmawiały na drodze, wyraźnie widziała ścieżkę, trawę rosnącą po obu jej stronach, a także krajobraz w oddali. Jeżeli mówiły w obcym języku, słyszała tę rozmowę, a ponad nią wybijał się głos Patience, informujący ją, jaki fragment dialogu chce wykorzystać w opowiadaniu. Niekiedy Pearl widziała samą siebie w charakterze widza stojącego z boku lub poruszającego się pomiędzy oglądanymi postaciami. Doświadczenia te były tak żywe i wyraźne, że bez trudu mogła opisywać rzeczy, o których nie miała bladego pojęcia. Były to używane przed wiekami przedmioty, noszone w dawnych czasach ubrania i biżuteria oraz całkowicie obce dźwięki i zapachy pochodzące z miejsc, których nigdy w życiu nie odwiedziła. Kiedy tworzyłyśmy The Sorry Tale, opisanych zostało wiele dziwnych scenek, wyjawiała pani Karen. Psy biegające po ulicach, jakieś dziwne wozy o kołach wykonanych ze skrzyżowanych i przyciętych w okrąg trzcin, dziwaczna uprząż wołów, kłótnia długobrodego przekupnia, zawodzenie kobiet zachwalających jadło, szaty kapłanów, święte świętych. Arka taka, jaką była w owym czasie, scenki z Betlejem i Nazaretu, w których Zbawiciel chodził pomiędzy ludźmi. To samo dotyczyło Anglii podczas transkrypcji Home True Blood, chociaż scenki były tu bardziej słońskie, przez to być może mniej interesujące. Koniec cytatu. Pewnego dnia Pearl ujrzała na żywopłocie małego żółtego ptaszka. Patience chciała koniecznie opisać go w wierszu, lecz Pearl nie znała tego gatunku. Ostatecznie zirytowana Patience stwierdziła: ten, kto zna żywopłoty, zna też trznadla. Pearl i jej mąż zajrzeli potem do starej encyklopedii i ustalili, że trznadel z wizji ducha nie występuje w Ameryce, a jedynie w Anglii. Jedną z bardzo dziwnych i interesujących faz tego zjawiska, to jest transu channelingowego, przypis autora, jest fakt, że podczas transkrybowania tekstu i obserwowania, jak rozwija się przede mną maleńka panorama, często widywałam samą siebie, równie drobną jak oglądane postaci, stojącą z boku niczym widz lub przechadzającą się pomiędzy osobami w sztuce, wyznawała Pearl Karen. Kiedy na przykład chciałem upewnić się, jakie owoce sprzedaję przekupień, jak pachnie jakiś kwiat, albo jaka jest w dotyku tekstura obca mojemu doświadczeniu, owa wyobrażająca mnie maleńka figurka odważnie brała udział w grze, podchodząc do przekupnia, podnosząc owoc i smakując go, wąchając kwiat w ogrodzie, macając materiał lub w jakikolwiek inny, naturalny sposób zajmując się problemem leżącym w zasięgu ręki. po czym doświadczenie to natychmiast stawało się moją własnością, jak gdyby stanowiło prawdziwe przeżycie. Gdyż było to dla mnie równie rzeczywiste jak każde inne osobiste doświadczenie, stając się fizycznie moim, zarejestrowanym przez mój wzrok, smak i węch doznaniem. Koniec cytatu. Z upływem czasu Patience zaczęła traktować panią Karen protekcjonalnie. Okazywała pogardę, choć starała się też być miła. Zdawała się myśleć, że jej ludzki pośrednik w postaci Pearl jest przygłupi i tylko dzięki własnej wytrwałości zdoła uczynić z niej sławną pisarkę. Szczególnie myśl ta narzucała się, gdy Pearl mimo najlepszych chęci nie udało się pojąć zasad ortografii lub też znaczenia niektórych trudniejszych słów. Jednak obie panie nadal zgodnie współpracowały, dzięki czemu powstało około 600 wierszy, 5 powieści oraz sztuka teatralna. Po śmierci męża i matki kontakty Pearl z Patience były coraz rzadsze, aż w końcu ustały zupełnie. Zainteresowanie postacią utalentowanej kwakierki nieco przegasło. Demaskatorzy oskarżali Pearl Karen, że udawanie medium było sposobem na zareklamowanie własnego talentu. Że mówiąc wprost, wymyśliła sobie Patience Wolf niczym szyld marketingowy dla swojego pisarstwa. Jednak skrupulatne badania wykazały, że należy uznać to za wysoce nieprawdopodobne. Utwory z zaświatów napisano z dużą historyczną erudycją. Nie udało się potwierdzić, że Patience Wolf naprawdę żyła w XVII wieku, lecz po przebadaniu Pearl wykluczono, aby to ona mogła tworzyć dzieła przypisywane duchowi. Była przecież kobietą słabo wykształconą i nie dysponowała żadną wiedzą o języku używanym przez Wolf, nie wspominając już o historycznych szczegółach i tematyce, jaką się zajmowała. Co więc naprawdę przydarzyło się pani Karen? I dlaczego historia ta do dzisiaj jest jedną z największych tajemnic mediumizmu? Czy jakaś istota duchowa faktycznie przemawiała do pisarki spoza grobu? A może napisane przez nią utwory były w istocie dziełem jej nieświadomego umysłu? Pearl Karen zmarła 4 grudnia 1937 roku. Globe Democrat z St. Louis zamieścił nad jej nekrologiem słowa: Patience Wolf nie żyje. Jakikolwiek był więc sekret duchowej pisarki, wygląda na to, że umarł wraz z jej odejściem.
Lektury Paranormalium.
Brat z innego kraju. Chico Xavier. W 2002 roku, tego dnia, gdy brazylijska drużyna piłkarska zdobyła w Japonii Puchar Świata, w wieku 92 lat zmarł Chico Xavier. Wcześniej przepowiedział, że odejdzie w dniu Wielkiego Święta, dzięki czemu żal zostanie złagodzony narodową radością. Xavier był najwybitniejszym brazylijskim medium. Urodził się 2 kwietnia 1910 roku w małym miasteczku Pedro Leopoldo w stanie Minas Gerais. Kiedy w wieku 4 lat zaczął skarżyć się, że duchy zakłócają mu spokój, ojciec zaprowadził go do miejscowego księdza. Padre Sebastiano uznał, że chłopiec jest opętany przez demona. Nakazał odmówienie 1000 zdrowasiek i udział w procesji z kamieniem na głowie. Mimo odbytej pokuty, duchy pojawiały się dalej. Gdy Chico miał 5 lat, zmarła jego matka. Ojciec pozostał sam z 9 dzieci, zwrócił się więc do krewnych o pomoc. Chico Xaviera powierzono matce chrzestnej, która niestety okazała się opiekunką nieczułą, a nawet brutalną. Biła go regularnie 3 razy dziennie, w ten sposób zamierzając uwolnić chłopaka od złego ducha. Biła solidnie, do krwi, więc mały Xavier często uciekał z domu i ukrywał się. Właśnie w jednej z takich kryjówek, jak sam potem opowiadał, objawił mu się duch matki, który powiedział: bądź cierpliwy, synu, musisz nabrać sił do pracy, która cię czeka, a kto nie cierpi, nie nauczy się walczyć. Zamiast więc stać się buntownikiem, Xavier wyrósł na człowieka pogodzonego z losem, z nieodłącznym uśmiechem na twarzy. Edukację ukończył w 4 klasie szkoły podstawowej, co nie przeszkodziło mu zostać największym medium Brazylii. Carmen Penaperacio, członkini grupy spirytystów z Centro Espírita Luiz Gonzaga, do której należał Chico, miała w tym czasie sen. Młody Xavier został niemal zasypany książkami. Chłopak ujrzał w tym wskazówkę, że jego życiową misją stanie się pisanie książek. Z Emanuelem, duchem, który przez wiele lat był jego przewodnikiem, po raz pierwszy miał kontakt w 1931 roku. Podobno wcześniej był on senatorem rzymskim w Judei, a w ostatnim wcieleniu księdzem Manuelem de Nobrego, fundatorem miasta Salvador w stanie Bahia. Gdy Emanuel stwierdził, że Chico jest już przygotowany do kontaktów z tamtą stroną, rozpoczęła się niezwykła współpraca. Duch za pomocą pisma automatycznego zaczął przekazywać z zaświatów treść książek. Chociaż Chico był osobą niewykształconą, ogółem opublikował w życiu ponad 400 tomów. Ich zawartość to w większości prace o charakterze religijnym, jednak pod dyktando duchów pisał też powieści, dzieła filozoficzne, a nawet opracowania stricte naukowe. Wydane przez Chico książki sprzedały się w nakładzie 25 milionów egzemplarzy, a zysk został przeznaczony w całości na cele charytatywne. Sam Xavier żył ze skromnej pensji urzędnika w lokalnym departamencie brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, zanim, cierpiąc na różne dolegliwości, nie przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza jego książka, Parnaso de Alem Tumulo, Parnas pozagrobowy, została opublikowana w 1932 roku. Tom liczył sobie 400 stron i zawierał 259 wierszy podyktowanych przez wielkich zmarłych poetów brazylijskich. W recenzjach z tej pracy można było przeczytać, że styl każdego z twórców został oddany w sposób niemal doskonały. Co ciekawe, wdowa po Umbercie de Campos, jednym z autorów, którego wiersze znalazły się w zbiorze, złożyła do sądu pozew przeciwko Xavierowi, żądając części honorariów autorskich. Sąd uznał jej roszczenia za bezzasadne. Drugim duchem, ściśle współpracującym z Xavierem, był André Luiz. Nazwisko to uznaje się powszechnie za pseudonim słynnego lekarza Carlosa Chagasa, który w 1909 roku odkrył tak zwaną chorobę Chagasa, zwaną też trypanosomatosą. Guy Lyon Playfair, urodzony w Indiach angielski badacz, który w Brazylii spędził 20 lat, poświęcił Xavierowi wiele miejsca w swojej pracy The Indefinite Boundary, nieokreślona granica. Wspomina tam m.in. o serii książek Chico, znanych jako Nos Solar, Nasz Dom, stworzonych pod dyktando ducha André Luiza. Najważniejsze jest to, że cykl ten zawiera ogromną liczbę informacji, pisze Playfair, których Chico nie mógł uzyskać z żadnego innego źródła. Jego edukacja zakończyła się na poziomie podstawowym, natomiast seria Nos Solar sprawia wrażenie napisanej przez osobę o profesjonalnej wiedzy medycznej, zwłaszcza anatomicznej, z ponadprzeciętną znajomością fizyki, chemii, biologii, embriologii, psychologii i historii ewolucji. Ponadto autor znakomicie, znacznie lepiej niż wielu wykształconych Brazylijczyków, posługuje się językiem portugalskim. Koniec cytatu. Cykl Nasz Dom stanowi prawdopodobnie najbardziej kompletny w literaturze spirytystycznej studium na temat funkcjonowania świata duchowego. Gdyby praca ta nie została podyktowana przez ducha, byłaby obecnie uznawana za klasykę. Odnosi się to także do wielu innych książek Chico, zwłaszcza poezji i powieści historycznych. Tym bowiem, co najbardziej zaskakuje, jest nawet nie liczba dzieł, które Xavier opublikował, a ich niezmiennie wysoki poziom artystyczny. Wkrótce potem Brazylijczyk wydał kolejną ze swych książek. Była to Evolução em Dois Mundos – Ewolucję w dwóch światach. Tom ten stworzył do spółki z innym medium. Młodym lekarzem i spirytystą o nazwisku Valdo Vieira, pracownikiem oddziału stomatologii i farmacji szpitala w miejscowości Uberaba. Interesujące jest zwłaszcza to, że Chico, pozostając w Pedro Leopoldo, spisywał jeden rozdział, podczas gdy dr Vieira trzy dni później i w miejscowości oddalonej o 250 mil notował inny. W ten sposób powstała książka składająca się z 40 rozdziałów, uzyskanych podczas sesji, które odbyły się pomiędzy 15 stycznia a 29 czerwca 1958 roku. Dopiero po ukończeniu własnej połowy dzieła Chico otrzymał polecenie od swego przewodnika, by skontaktował się z doktorem Vieirą. Praca ta ujawnia dogłębną wiedzę w wielu dziedzinach, której żaden zwykły pisarz, a nawet doświadczony naukowiec, nie mógłby zgromadzić bez czasochłonnych studiów i notatek. Należy dodać, że mimo różnicy w wykształceniu współautorów, styl całości jest jednolity. Kolejne rozdziały rozpoczynają się dokładnie w miejscu, gdzie poprzednie się zakończyły. 2 lata później Szyjko stał się bohaterem obszernego reportażu w gazecie O Globo. Ten i inne artykuły sprawiły, że o Xavierze zrobiło się głośno także poza granicami stanu Minas Gerais. Od tego czasu do miasteczka Pedro Leopoldo zaczęły napływać tłumy pielgrzymów, by zweryfikować niesamowite talenty medium. Szyjko nie był z tego powodu szczęśliwy. Obawiał się, że tak intensywne kontakty z wielbicielami mogą przeszkodzić w wypełnieniu jego misji. Rosnąca popularność sprawiła, że po paru latach stał się znany i kochany we wszystkich zakątkach Brazylii. Lata 30. to najbardziej produktywny okres w automatycznym zapisywaniu zaświatowej literatury. Emanuel za pomocą medium przekazał w ten sposób całą swoją wiedzę na najróżniejsze tematy z dziedzin takich jak socjologia, ekonomia, polityka, religia. Gdy w 1959 roku Xavier przeprowadził się do miejscowości Uberaba, miasteczka znacznie większego niż jego rodzinne Pedro Leopoldo, był już znany nie tylko w Brazylii, ale i za granicą. W 1965 roku Szyjko i dr Waldo Vieira wyruszyli do Stanów Zjednoczonych. Do Waszyngtonu przybyli 22 maja. Następnego dnia, bez wcześniejszych zapowiedzi, udali się do Kościoła Dwóch Światów, kierowanego przez medium Gordona Burroughsa. Usiedli w ostatnim rzędzie i, nie zdradzając swojej obecności, uczestniczyli w modlitwach, śpiewach i słuchali komentarzy do doktryny. Pod koniec spotkania jedna z obecnych tam kobiet wskazała na braci z innego kraju i wyjaśniła, że przybyli oni, aby przynieść duchową odnowę i spowodować braterskie zbliżenie między dwoma narodami. Wkrótce potem, już w transie, oznajmiła, że przy brazylijskich gościach widzi dwa duchy – nauczyciela i lekarza. Chodziło oczywiście o Emanuela i André Luisa. Szyjko i Waldo postanowili założyć w USA centrum spirytystyczne. W Waszyngtonie skontaktowali się z Salimem S. Haddadem i jego żoną Phyllis, których Szyjko Xavier poznał w Pedro Leopoldo w 1956 roku. Przewodniczącym ośrodka spirytystycznego, który otrzymał nazwę chrześcijańskiego centrum spirytystycznego, mianowano Salima. Siedzibą centrum stał się dom Haddadów. Xavier był ich gościem przez 3 tygodnie. Codziennie rano najstarszy syn gospodarzy uczył go angielskiego. Po południu pałeczkę jako nauczyciel przejmowała pani Haddad, wieczorami zaś rolę tę brał na siebie Salim. Dzięki temu Szyjko przez 15 dni nauczył się tyle, ile w innych okolicznościach poznawałby w ciągu całego roku. Wkrótce jednak zdarzyło się coś, co małżonków Haddad wprawiło w osłupienie. Szyjko w błyskawicznym tempie zaczął bowiem pisać w doskonałej angielszczyźnie teksty, które podpisywał nazwiskiem Ernest O'Brien. Angielskie słowa płynęły spod jego pióra pośpiesznie, co Amerykanów uczących go podstaw języka wprawiło w konsternację. W artykule zatytułowanym Rodzina, O'Brien, wykorzystując pióro w ręku Szyjko, opisał swoje wrażenia, gdy rozstał się z tym światem. W chwili śmierci mój umysł ogarnęło straszliwe zdumienie, notował. Wbrew naszemu przekonaniu, pozostajemy żywi. Ciało wraca do królestwa nieorganicznego jako podmiot powszechnej przemiany i zdajemy sobie sprawę, że śmierć to ponowne narodziny. Koniec cytatu. Waldo Vieira nie pozostawał w tyle i także zaczął przekazywać teksty, których autorem był O'Brien. Cytat. Na jakich założeniach opieramy się, analizując problem odejścia? Oczywiście śmierć nie istnieje. Samo życie wymaga, by była ona ponownymi narodzinami. Napisał duch ręką doktora. Z Waszyngtonu Brazylijczycy udali się do Nowego Jorku. Tam Szyjko spotkał się z lekarzem, emigrantem greckim Eurypidesem Tahanem. Tahan zajmował się przeszczepami wątroby. Zachęcony przez Xaviera zapisał się razem z nim na kurs angielskiego. Medium z Pedro Leopoldo uczestniczyło w szkoleniu przez 3 tygodnie. Nauczyciel był pod wrażeniem jego zdolności. Pod koniec kursu do Chico i Eurypidesa podszedł młody człowiek z Nikaragui i zwierzył się ze swoich rodzinnych kłopotów. Nie mógł porozumieć się z żoną w kwestiach małżeńskich. Chico postanowił złożyć wizytę w jego domu. Lekarz poszedł razem z nim i był zdumiony, gdy Xavier zaczął rozmawiać z Nikaraguanką płynnym hiszpańskim. Wymiana zdań trwała 40 minut. Chico wydawał się inną osobą. Kiedy wyszli przed dom, wyjaśnił, to jej babka udzieliła pomocy i rady. Wkrótce potem Chico i Wando opuścili Stany Zjednoczone i udali się do Francji. Xavier postanowił odwiedzić grób twórcy doktryny spirytystycznej Alana Kardeka, znajdujący się na cmentarzu Père Lachaise. Modlił się tam i płakał. Przed powrotem do Brazylii wstąpił jeszcze do Lizbony, gdzie zapisali wiele tekstów w języku portugalskim. W jednym z nich, autorstwa Emanuela, znajdowało się następujące ostrzeżenie. Cytat. Troszczcie się o cierpiące ciało, ale nie zmniejszajcie pomocy dla potrzebującej duszy. Rozpowszechniajcie światło doktryny spirytystycznej. Pomagajcie sąsiadom w podejmowaniu decyzji i w myśleniu. Koniec cytatu. W 1979 roku, jak podają źródła, Chico uratował życie niejakiemu José Divino Nunesowi, oskarżonemu o zamordowanie swego najlepszego przyjaciela. Zdarzenie to miało miejsce w Goiânia de Campinas, małym mieście w stanie Goiás. José i Mauricio bawili się strzelbą, gdy broń nagle wystrzeliła. Rykoszet ugodził śmiertelnie drugiego z chłopców. Pomimo, że Nunes natychmiast wezwał policję, został oskarżony o morderstwo. Sędzia dopuścił zeznanie zmarłej ofiary, która poprzez pismo automatyczne oczyściła podejrzanego z zarzutów. Komunikat podyktowany Xavierowi brzmiał: José jest niewinny. Zginąłem na skutek głupiej zabawy. Obok pisma automatycznego Chico przejawiał też zdolności wywoływania efektów mediumizmu fizycznego. W jego obecności, w powietrzu i wodzie, można było wyczuć woń delikatnych perfum. Istnieją też zeznania potwierdzające, że gdy któregoś dnia modlił się przy łóżku ciężko chorej kobiety, nieoczekiwanie z sufitu zaczęły opadać na nią płatki świeżych róż. Po jakimś czasie Emanuel nakazał Chico zaprzestanie tego rodzaju pokazów, ponieważ budziły one niezdrową sensację. W miarę jak sława Xaviera jako medium rosła, na temat jego mocy wymyślano coraz bardziej niestworzone historie. Chico musiał je potem publicznie dementować, zapewniając, że uzdrawianie paralityków czy ślepców nie wchodzi w zakres jego mediumicznych talentów. Pod koniec życia Xavier zaczął poważnie chorować. Zachował tylko 30% słuchu i całkowicie oślepł na jedno oko. Poruszał się z trudem. Jednak pomimo słabego zdrowia nadal prowadził aktywne życie. Wstawał o 8, jadł śniadanie i przeglądał gazety. Po lunchu i zjeście o 15 był gotowy na wizytę u swego balwierza, który nie tylko go golił, ale też przez wiele lat otaczał troskliwą opieką jego perukę. W soboty odwiedzał zwykle miejscową grupę spirytystyczną. Wtedy przed budynkiem ustawiały się kolejki ludzi przybyłych z całego kraju, mających nadzieję, że choć przez chwilę dane im będzie ujrzeć człowieka, którego czcili jak świętego. Nieistniejący już magazyn Realidade, próbując skompromitować medium, napisał, że Xavier nie ma żadnych niezwykłych zdolności, lecz regularnie pada ofiarą ataków epileptycznych. Elias Barboza, lekarz Xaviera, żywo zaprzeczył tym doniesieniom, uznając je za stek bzdur. Ataki na medium zaczęły się jednak nasilać. W Brazylii Chico stał się postacią nieomal kultową, narodową wersją Matki Teresy z Kalkuty, jednym z najpopularniejszych ludzi w kraju. W 1981 roku ponad 10 milionów Brazylijczyków podpisało petycję w której domagano się przyznania mu pokojowej Nagrody Nobla. W tym samym roku członek Izby Reprezentantów, José Freitas Nobre, sam będący spirytystą, dostarczył Komitetowi Nagrody Nobla w Oslo paczkę zawierającą przeszło 90 kg materiałów na temat Xaviera. Z dokumentów tych jasno wynika, że dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży książek Brazylijczyka powstało blisko 2000 programów pomocowych. Ostatecznie medium zostało nominowane do Nagrody Nobla w 1981 roku i ponownie w roku następnym. Wśród osób, które pragnęły go uhonorować, znalazł się prezydent Brazylii João Baptista Figueiredo, a także miejscowi przywódcy religijni – Żydzi, Mahometanie i chrześcijanie. W ciągu 2 dni od śmierci Xaviera pokłon przed trumną złożyło mu około 2500 Brazylijczyków. Jego bezinteresowność w praktykowaniu mediumizmu, którego pod żadnym pretekstem nie czynił źródłem zysków, może być wzorem dla każdego, kto zajmuje się kontaktami ze światem duchów. Powiedział o Xavierze Divaldo Pereira Franco, inne wielkie medium brazylijskie. A cytowany już Guy Leon Playfair napisał, cytat: mimo popularności zyskanej przez lata praktyki, o którą nigdy nie zabiegał, Chico był człowiekiem prawie patologicznie skromnym i pokornym. Myśl o reklamie nie przyszłaby mu nawet do głowy. Kiedy jego pierwsza książka stała się sławna, odmówił nie tylko zmiany dziennego rozkładu zajęć, ale także przyjęcia jakiegokolwiek honorarium i trzymał się tej zasady do końca życia. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.